Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc, każdy z nas o sobie zda sprawę Bogu. A to Słowo Boże.
Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I to zdanie mnie interesuje. Jeśli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu śmierci należymy do Pana. Dobre rozumienie sakramentu namaszczenia chorych powinno nam uświadamiać, że Jezus Chrystus, jak wielokrotnie mówię, nie tyle nam chce ująć w sposób cudowny ciężaru, który dźwigamy, zbliżając się do wieczności. Nie ujmuje ciężaru, natomiast jako zmartwychwstały, wkraczając w nasze wnętrze i razem z nami dźwigając ten ciężar, Jezus jedynie sprawia, że ten plecak, który dźwigamy, a dźwigamy tam okropne kamienie głazy, inne śmiecie, które nam bliźni wkładają, nie tyle Jezus przychodzi i zdejmuje, albo mówi, poczekaj, trochę wyrzucę tych. Tylko Jezus przychodzi i dotyka i te wszystkie kamienie, głazy i tak dalej stają się sztabami złota, stają się wartością. Tak nas zbawia Jezus. Jeżeli wszystko przeżywamy razem z Nim, Jemu oddając świat Mu włożył swoją pychę, swój egoizm. Jezus jako człowiek, jako jeden z nas w rodzinie ludzkiej tak zaczął to zło dźwigać, że przyniósł do Boga Ojca sztaby złota, bym powiedział, każdego z nas jako złoto, taką miniaturkę. Tak zbawia Jezus. Tak samo i gdy my chorujemy, a później będziemy umierać, to zbawienie nie polega na tym, że wierni, krewni zamawiają mszę świętą. Już odtąd nie będzie chorował i nigdy nie umrze, bo zamówili mszę świętą. Tylko powinniśmy wiedzieć, że odtąd w sposób szczególny, jakby intensywniejszy i te choroby i śmierć, w chorobach i w śmierci będzie Chrystus zmartwychwstały. I wszystko będzie czynił wartością złotem. I też ważne, żeby prosząc o namaszczenie w chorobach czy też w naszym odchodzeniu, wiedzieć o tym, że teraz Jezus Chrystus w sposób szczególny chce być ze mną i we mnie, nadawać wartość memu życiu. I nie tyle prosić Go o uwolnienie, znowu, żeby się tutaj na ziemi stał nieśmiertelny, tylko prosić Go o to, Jezu, wszystkiemu nadaj wartość swego życia. Bo Jezus, jednocząc się z nami, nadaje wartość naszemu życiu, wartość swego życia. A wartość życia Jezusa Chrystusa była taka, że Bóg Ojciec to ukazał w przepustwieniu zmartwychwstania. Wszystko Jezus mi oddał w krzyżu, nie jako Ojciec, przebaczając wam, a ja to wszystko uczyniłem sobie, przepustwiając.
krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, już nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazł ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiada wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Zabrakło nam jeszcze trzeciej przypowieści o synu marnotrawnym, ale dotkniemy na koniec komentarza również tej trzeciej przypowieści. Jezus w tych dwóch przypowieściach nawiązuje do doświadczenia dość częstego w Palestynie. To były tereny, gdzie wypasano owce, tereny górzyste, tereny, gdzie rosły różne krzewy, takie, że jak owca poszła za chwastem między te krzewy, między te skały, już jej wełna została uchwycona przez te krzewy i nie była w stanie wyjść. Miotając się, jeszcze bardziej uwikłała się w te krzewy, beczała, prosiła, ale nie zawsze pasterz usłyszał. Dopiero kiedy przeprowadził stado owiec do domu, stwierdził, policzywszy, że brakuje jednej owcy. Informował gospodarza i organizowali poszukiwanie. Jezus przez to porównanie chce powiedzieć: popatrzcie, jak wam na jednej owcy zależy. Nie tyle chodziło o to, że to była ogromna strata. Niekoniecznie. Tylko to był sentyment. Ta owca uwikłała się w te krzaki, w te ciernie i cierpi. I cierpi. Trzeba ją uwolnić z cierpienia, z poczucia, że nikt o niej nie myśli. W związku z tym gospodarz organizował, kogo tylko mógł, zamiast bezsennej nocy, bo cały czas myślał o tej owce, wyruszał na poszukiwanie. I szukał aż do skutku. I zawsze odnajdywał. I radośnie wszyscy wracali. Jezus przez to porównanie chciał zgorszonym uczony w piśmie i faryzeuszom powiedzieć: popatrzcie, popatrzcie, że wy widzicie w grzesznikach tylko zło. W celnikach i grzesznikach widzicie zło. A nie widzicie tego, co Bóg widzi. Nie widzicie tego, co ja, będąc Bogiem, stałem się człowiekiem i widzę w każdym człowieku. Ja widzę w każdym człowieku dziecko Boga, kogoś, kogo Bóg stworzył dla siebie. Jeżeli ja zszedłem na ten świat, to dlatego, że tak liczy się każda ludzka istota, każdy człowiek w sercu Boga Ojca. I drugi moment, który jest niezmiernie ważny, żeby poprawnie czytać i rozumieć te dwie przypowieści, później dodamy trzecią, to, że Jezus jest według Ewangelii Łukasza w drodze do Jerozolimy. To znaczy, że nie tylko celnicy i grzesznicy się zagubili i są już w niewoli tych chwastów, tych krzaków, cierni, ale również wy, każda ludzka istota. Ja idę szukać was w krzyżu, uwalniając z niewidzialnej mocy, z mocy złego ducha. Idę was szukać w krzyżu, ponieważ każdy z was jest wielką wartością w sercu Boga Ojca. W krzyżu, a jaką wartością to Bóg Ojciec pokazuje, dając mi przebóstwienie, zmartwychwstanie, nie dla mnie, tylko we mnie dla nas. I wniosek dla nas pierwszy jest taki. Co ja widzę w drugim człowieku najpierw? Czy jego wady, braki? Tak, że on do takiej partii należy. To widzę. Czy widzę w nim to, co Jezus widzi? Dziecko Boga, Ojca, które się uwikłało. No i tutaj myślę, że każdy z nas, ja też szczerze przyznaję, że najpierw widzę, do jakiej partii on należy. Że najpierw widzę zło. I Jezus w tej przypowieści prosi, byśmy najpierw widzieli dziecko Boga Ojca i że Jezus wszedł jako Syn Boży na ten świat i poszukuje Go aż w krzyżu i zmartwychwstanie. Że taką jest wartością każdy człowiek, że my się chowamy w tłumie rodziny ludzkiej zbawionej. Jezus mówi: nie, ja chcę, żebyście wy patrzyli na każdego człowieka indywidualnie. Że nawet gdyby jeden człowiek zgrzeszył, zagubił się, to ja jako Syn Boży stałbym się człowiekiem i powtórzył swoją drogę, poszukując Go za cenę krzyża, zmartwychwstania. Biorąc na siebie to zło, którego On nie potrafił udźwignąć, żeby to zło spalić swoim miłosierdziem i dać Mu życie Ojca. Dla każdego z was. Żebyśmy się nie chowali w tłumie, tylko żebyśmy na Jezusa Chrystusa patrzyli, że to On wszystko dla mnie osobiście czynił, dla mnie dokonał. I drugi wniosek. Chcę, żebyście wy mnie szukali tam, gdzie ja dla was najpiękniej zaistniałem. Żebyśmy nie bali się patrzeć na krzyż, bo niektórzy szukają Jezusa w życiu Jego, w trzyletniej Jego publicznej działalności, tam, gdzie czyni cuda, znaki wielkie, a nie szukamy Go tam, gdzie On dla mnie najpiękniej zaistniał, w krzyżu. Że już wydał siebie za mnie do końca, w sprawiedliwości Ojca. Żeby tam Go odnajdywać, tam Go odnaleźć i tam się pozwolić znaleźć, i tam się pozwolić wziąć właśnie na ramiona. Dlaczego jest ten obraz wzięcia tej owieczki odnalezionej na ramiona? Ponieważ tylko 3 dni Jezus Chrystus był w krzyżu Wielkiego Piątku, a od momentu zmartwychwstania, przebóstwienia każdy z nas jest niesiony do Ojca mocą zmartwychwstałego Chrystusa obecnego w nas. Oczywiście, że to zależy od nas. Jeżeli ta owieczka nie chce, to Jezus nie będzie za nią latał. Ale Jezus przez to chce powiedzieć: wszystko, cokolwiek przeżywasz, masz przeżywać ze mną. Ze mną zmartwychwstałym, obecny we mnie. Wtedy to ja będę cię niósł do Ojca. Dlatego oddawaj mi swoje życie w krzyżu, zapraszaj mnie z krzyża zmartwychwstałego i wtedy przeżywaj to w ciągu dnia, w różnych tarapatach życia. Przecież to On mnie niesie. On mnie niesie. To byłaby pierwsza przypowieść. I druga przypowieść też jest nawiązaniem do pewnego doświadczenia tamtych starożytnych czasów, szczególnie gdy chodzi o los kobiety. Los kobiet był nieciekawy. Ten egoizm mężczyzn, pycha chłopów była taka, że kobieta w każdej chwili mogła być oddalona jako żona. Od tego momentu przestaję być moją żoną i dam ci list rozwodowy. I ona miała obowiązek, tak jak usłyszała na siebie wyrok, tak wyjść. Niczego z sobą nie biorąc. Nie mogła niczego zabrać. Dlatego kobiety izraelskie cały posag nosiły stale przy sobie. Bo gdyby kaprys mężczyzny był taki, oddalam cię, to ona wychodziła z posagiem. Dlatego ten posag starała się zamienić na pieniążki. I te pieniążki stale miała przy sobie, bo mąż pilnował, czy ona czegoś nie chce po drodze zabrać. Te pieniążki kobiety miały zwyczaj nosić jako taki wianuszek na głowie. Jeżeli była bogata, to złote monety. Bo monety miały w środku takie dziurki i na kolorowej, czy wstążce, czy jakimś tam sznureczku, to było wszystko nanizane i ona nosiła jako dekorację też swoją biżuterię, oto jaka jestem bogata. Ale mogło się zdarzyć, że nocą gdzieś się rozsopłało i zgubiłem jeden denar. Katecheza jest w tym słowie drachma. Drachma. Jeśli jakaś kobieta mając 10 drachm, skupiła jedną drachmę, nie mogła odnaleźć. Nocą wszystko się jej rozsypało. Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do przypowieści w Ewangelii Mateusza, rozdział 20, że w czasie żniw, czyli winobrania, gospodarz się umył z robotnikami najemnymi o denara za dzień. O denara za dzień. I bez względu na to, o której porze dnia ktoś był najęty do pracy winnicy, otrzymywał denara. Co więcej, wypłata poszła od ostatniego, który pracował tylko godzinę czasu, a inni w upale dnia pracowali cały dzień i też tylko denara otrzymali. To było wynagrodzenie za dzień. I ważny jest tutaj dzień. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Tak mówimy przed Ewangelią w Wielkanoc. Dzień. Przez dzień rozumie się zmartwychwstanie. Jezus z ciemności, grzechu, zmartwychwstaniu uczynił dzień i z tym dniem, z tym światłem, z tym przebaczeniem, darem nowego życia chce przyjść do naszych wnętrz. I jeżeli po tej pierwszej przypowieści jest przypowieść o kobiecie, która ma 10 drachm, to tu jest rola Maryi, mariologia. Liczba 10 jest aluzją do dwóch tablic dekalogu. Pierwsza tablica dotycząca Boga, druga dotycząca człowieka. Jak Wam już wielokrotnie mówiłem, że te dwie tablice dekalogu były warce. Były obietnicą, że kiedyś będzie niewiasta, kobieta, która powie na apel miłości Bożej, niech się stanie, pierwsza tablica dekalogu stanie się człowiekiem Jezusem Chrystusem. I odtąd zacznie się dzień. Odtąd zacznie się dzień dla ludzkości, bo Bóg stanie dzięki Fiat Maryi po stronie człowieka. I będzie zmierzał ku temu, żeby przez zmartwychwstanie już za zgodą człowieka być w nim, dniem w jego wnętrzu. Sprawdzałem, czy to tłumaczenie kobieta nie jest tłumaczeniem trochę niedbanym. Myślałem, pasowałoby mi niewiasta. Jakby było niewiasta, byłoby nawiązanie do Księgi Rodzaju. A jednak okazuje się, że w oryginale jest powiedziane kobieta. To znaczy, że Maryja utożsamia się z każdą kobietą. Reprezentuje każdą kobietę sponiewieraną w Starym Testamencie, zdeptaną, poniżoną przez pychę chłopów. I że ona nadaje wartość ich życiu. Że ona ich płodność macierzyńskość w Jezusie Chrystusie podnosi do nieskończonej wartości, bo te dzieci, które one poczęły, dzięki Fiat Maryi, dzięki Jezusowi, będą dziećmi, na wieki dziećmi w Ojczyźnie Niebieskiej, w Ojcu. Będą dziedzicami życia wiecznego. Że Maryja zbawia wszystkie kobiety. Co więcej, jeżeli ta drachma to jest dzień zmartwychwstania, to znaczy jest to zapowiedź tego, iż Jezus Chrystus z krzyża wypowiadając, mówiąc do Jana, do Janie, do każdego z nas, oto matka twoja, niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Od tego momentu, Maryjo, ja tobie przekazuję pałeczkę. Zgodnie z tym, co było powiedziane w Księdze Rodzaju, że niewiasta zdepcze głowę węża, ja ci daję moje zwycięstwo nad szatanem. Razem zdeptaliśmy głowę węża, że Bóg nie jest miłością grzesznika. Bóg jest miłością grzesznika i to zwrotne. No. Owoc tego wspólnego zwycięstwa ja przekazuję Twemu Bożemu Macierzyństwu. Teraz Ty możesz rozpocząć swoją misję. I to jest powiedziane w trzeciej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami i wieniec gwiazd 12. A i najważniejszy tekst jest brzemienna. Cierpi bóle i męki rodzenia. Jest matką według ducha. Nas wszystkich, w nas wszystkich chce zrodzić Jezusa Chrystusa. Jego miłość z krzyża, dary Ducha Świętego. Jezus jej przekazuje swoje zwycięstwo, a ona z Duchem Świętym, trzecią osobą Trójcy Świętej, w nas chce rodzić zrozumienie krzyża i pragnienie służenia miłości z krzyża. Bo to jest jedynie płodna miłość. I każdy człowiek, każdy chrześcijanin, żyjąc, zgadzając się na to, żeby Jezus powtórzył we mnie swoje życie, jest niezmiernie płodny, płodnością na życie wieczne. Niby takie proste zdanie, ale tyle trzeba było mówić, żeby przybliżyć to słowo Pana o roli Jego matki, że ona otrzyma zwycięstwo Ducha Świętego, dzień Zmartwychwstałego Chrystusa i ona będzie, i ona też będzie szukać nas za cenę współudziału w tajemnicy krzyża. I ona szuka po całej ziemi w historii Kościoła i zakłada sanktuaria i tak dalej, żeby nas znaleźć. I wniosek ostateczny. Podnoszę głos, żeby wszystkich obudzić. wniosek ostateczny. Gdzie my najchętniej przebywamy? Przez myśl i serce? Najchętniej przez myśl i serce przebywamy tam, gdzie ktoś nam jest życzliwy. A jeżeli ktoś nie jest nam życzliwy, no to tam specjalnie się nim nie zajmujemy. Chyba, że diabelsko w nas działa. Jezus chce przez to powiedzieć: najpiękniej przebywasz w mojej duszy, w duszy mojej matki, twojej matki, i nikt tak o tobie nie myśli, jak ja i moja matka. A trzecia przypowieść powie: i jak ojciec. Bo ta trzecia przypowieść nieczytana i będzie pominięta, jutro już będzie ciąg dalszy, mówi o tym, że starszy brat widzi w młodszym bracie tylko grzesznika, syna marnotrawnego. A ojciec widzi swego syna. To moje dziecko. Czyli co innego my ludzie widzimy w innych ludziach, a co innego Bóg, Trójca Święta, Maria. Dziecko Boga zagubione. Czyli jeśli w nas zamieszka Chrystus zmartwychwstały i będzie tam Maria, to my będziemy w naszym otoczeniu, w ludziach tego otoczenia widzieć to, co Matka Teresa z Kalkuty. A w niedzielę, niby przypadkowo, ale trafiłem na film na programie Religia o Matce Teresie z Kalkuty, że ona rzeczywiście empirycznie dotykała w każdym trędowatym Jezusa. Empirycznie. Że Jezus cierpi razem z tym człowiekiem i z jednej strony niby miała mistyczne doświadczenie ciemności totalnej, ale jezuita, jej spowiednik, o niej mówił, że ale ona Chrystusa Boga poznawała głębinami swego ducha, gdzie Bóg przychodził do niej w ciemnościach, w cierpieniach rodziny ludzkiej, i ona była najradośniejszym człowiekiem świata. Płonęła radością, szczęściem, że może uczestniczyć w tym cierpieniu, które jest też cierpieniem ludzi, ale też cierpieniem Boga. To pomyślmy. Ja swoje powiedziałem, a my dzisiaj w ciągu dnia pomyślmy o tych dwóch czytaniach, co mnie osobiście Jezus chce powiedzieć. Mnie najbardziej potrzeba uzdrowienia mego wzroku, żebym ja widział to, co Jezus, co Maryja widzi w drugim człowieku. Dziecko Boga, które cierpi, jak pomóc.